Studiu Wschodnim wracamy do rozmowy. Dziś naszym gościem jest Błażej Torański, pisarz, publicysta, dziennikarz, autor książki Kat Polskich Dzieci. Opowieść o Eugenii Polo, o której rozmawiamy dziś w programie. No właśnie, tak trochę brutalnie przerwałem ten wątek z pierwszej części naszej rozmowy. Jak wyglądała praca? Jakim strażnikiem, jaką strażniczką była Eugenia Pol? To też wynika z tych przytoczonych w pierwszej części naszej rozmowy cytatów przez pana, ale no właśnie, wielu więźniów, o czym pan też pisze, podkreślało, że Eugenia Pol po prostu czerpała radość z zadawania bólu.
Czerpała radość, ja opisywałem kilka scen. Przytoczę jeszcze wypowiedź Jana Woszczyka, który zapewniał, że kiedyś podeszła za plecy jego kolegi, pracowali przy fundamentach, podniosła cegłę i uderzyła go w głowę prosto w potylicę, krzycząc: gin, polska świnio. No i dlatego ja często o niej mówię, że ona zabijała dzieci na raty, dlatego że znęcała się nad nimi i psychicznie, i fizycznie, bo w tym obozie przy ulicy Przemysłowej nie było krematorium, nie było cyklonu, nie strzelano w potylicę. Jak pan cytował w poprzedniej wypowiedzi, nie strzelano w potylicę, jak Sowieci to czynili w Katyniu. No to taka paralela, ale tutaj znęcano się nad nimi i psychicznie, i fizycznie. Ganiano ich od świtu do późnej nocy do pracy i znęcano się psychicznie, fizycznie na przykład w ten sposób, że zapytano kiedyś, kto ma wszy, a tam wszystkie dzieciaki miały wszy, ponieważ brud szalał w obozie. Kilka rączek podniosło się lękliwie. Dostały te dzieciaki po kromce chleba. Czym była kromka chleba, to już mówiłem, jaką miała ogromną wartość. Po kilku tygodniach powtórzono eksperyment. Wtedy był las rąk i wszystkie dzieci zostały pobite pejczem, batem, bo znęcanie się fizycznie nad tymi dzieciakami dominowało. Dlatego twierdzę, że Eugenia Pol zabijała dzieci na raty.
Wstrząsające relacje osób, które to piekło właśnie przeżyły. Także można przeczytać w tej książce, ale to też padło. Oczywiście nie naszym celem nie jest opowiadanie całej tej historii, ale jaki był los tej osoby po wojnie?
A to jest bardzo ciekawe pytanie, bo to, co się działo z Eugenią Pol w latach powojennych, to jest istota PRL-u. Dlatego, że tak. Wspomniałem już, że w listopadzie 1946 roku po procesie Edward August Degenerat SS-man został, Volksdeutsch, został powieszony. To był facet, który codziennie chodził pijany i znęcał się. Scyzorykiem wycinał dzieciom różne części ciała. Nie będę już wchodzić w szczegóły. W listopadzie 1945 roku powieszona została Sydonia Izolda Bayer, a w 1946 roku w celi został zakatowany przez współwięźniów Theodor Busch. To było w lipcu. Miał już akt oskarżenia, nie doczekał wyroku. I właściwie przez kolejne 20 lat o tym miejscu, w tym piekle przy ulicy Przemysłowej w Łodzi zapomniał świat, zapomniał Pan Bóg, zapomnieli ludzie, bo kompletnie nie było żadnego zainteresowania naukowców. Ja przeczytałem, byłem na początku zdumiony tym, że tak się działo, ale przeczytałem niedawno książkę brytyjskiego historyka Lawrence'a Rees'a, wydaną przez moją oficynę Pruszyński Spółka. Tytuł książki: Auschwitz, naziści i ostateczne rozwiązanie. I nawet sobie wynotowałem taki cytat z tej książki. Cytuję: w chaosie pierwszych lat powojennych, kiedy ludność dostosowywała się do rządów nowych władców przysłanych ze Związku Radzieckiego, nikogo nie interesowało wymierzanie sprawiedliwości sprawcom prześladowań byłych więźniów obozów koncentracyjnych. Koniec cytatu.
No tak, tylko tutaj dotyczyło to osoby, która nie niepokojona pracowała sobie spokojnie, mówiąc wprost, z dziećmi w żłobku.
zanim trafiła do żłobka, bo rzeczywiście tu pan odkrył największą tajemnicę jej życia powojennego, przez lata nikt jej nie niepokoił, bo ona wychodząc z obozu w styczniu 1945 roku powiesiła mundur na kołku, wyjechała z załogą niemiecką, ale nie poszła do siedziby policji kryminalnej, tylko poszła sobie do swojego domu przy ulicy Chełmońskiego 16A i spokojnie mieszkała, ale dokonała pewnej znakomitej mistyfikacji, maskarady. Mianowicie w czasie, kiedy jej podpis własnoręczny pod Volkslistą brzmi Eugenie Pol z niemym niemieckim H, a po wojnie powróciła do polskiej pisowni nazwiska Pol. I kiedy w styczniu, kiedy w latach 45-49 sędzia Sabina Krzyżanowska prowadziła śledztwo w jej sprawie, z Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego i Biura Ewidencji Ludności dostała odpowiedź, że Genovefa, cytuję teraz, Pol z niemym niemieckim H nie jest meldowana w Łodzi. Koniec cytatu. Tymczasem ona spokojnie mieszkała pod polską pisownią nazwiska. I teraz pytanie, czy rzeczywiście Urząd Bezpieczeństwa nie chciał jej odnaleźć, czy nie chciano jej odnaleźć? Ona się świetnie wtopiła w komunistyczną rzeczywistość, ale jest hipoteza. Tę hipotezę wysnuwa dr Gennadij Płużnow. Rozmowę z psychoterapeutą, psychiatrą Gennadijem Płużnowem, który jest zaangażowany w projekt ulicy Przemysłowej. Jest to Rosjanin. Dzisiaj wszystko, co rosyjskie, to passé, ale przecież nie wrzucimy do kosza książek Fiodora Dostojewskiego czy Ludmiły Ulickiej, więc nie wrzucimy też opinii Gennadija Płużnowa, który od 40 lat mieszka w Polsce i nie ma nic wspólnego z tą obrzydliwą wojną, która się toczy za wschodnią granicą. Otóż on uważa, że Pol miała ochronę służby bezpieczeństwa, że współpracowała z Urzędem Bezpieczeństwa Publicznego, potem ze Służbą Bezpieczeństwa, że jego zdaniem dowodzi to, że PRL-owskie służby ją chroniły, no ale ja takich dowodów w archiwum IPN nie znalazłem, ale pan wspomniał, bo to jest rzeczywiście intrygujące, w 56 roku została zatrudniona jako intendentka w Łódzkiej Fabryce Obrońców Pokoju, tak się nazywała wtedy ta fabryka, w żłobku. Tam była ponad setka dzieci. Ona zeznawała potem, jak bardzo się starała zdrowe produkty tym dzieciom kupować. Równocześnie była aktywna w klubie sportowym Włókniarz, uprawiała dyscyplinę, kilka dyscyplin, ale przede wszystkim rzut oszczepem, dostawała medale, gazety o niej pisały. Ona była właściwie taką mikrogwiazdą, można by rzec, i nigdy, przenigdy nie opowiadała o swojej przeszłości okupacyjnej. Miała wiele przyjaciół, no, wiele to przesadziłem, ale kilka przyjaciółek, niektóre z nich to były więźniarki, dlatego że w tymże obozie ona miała swoje donosicielki, swoją grupę takich zaprzyjaźnionych dziewcząt, którym wiktuały jakieś z paczek, bo dzieci dostawały raz w miesiącu, dostawały paczki od rodziców. Te paczki były szabrowane przez SS-manów. Te produkty były często sprzedawane bezmiernie również głodującym Żydom za murem w getcie. No i ona w ten sposób zyskiwała ich łaskę i ich donosicielstwo, i po wojnie te dziewczynki niejednokrotnie u niej nocowały już jako dorosłe kobiety, no i się przyjaźniły. A potem zeznawały na przykład w jej obronie na procesie, na procesach dwóch, które toczyły się między 1972 a 75 rokiem.
No to właśnie, to porozmawiajmy o tych procesach właśnie, skoro przez ponad 20 lat, przyjmując tą hipotezę doktora Płużnowa, był na nią roztaczany jakiś parasol ochronny. No w każdym razie no nie była w jakimś dużym stopniu niepokojona. To co się zmieniło, że w grudniu 70 roku została zatrzymana, no pod tym najcięższym zarzutem zabójstwa?
Zatem nie była niepokojona rzeczywiście, choć wielokrotnie na ulicach Łodzi, w tramwajach czy w pociągach spotykała były więźniarki. Raz jedna z nich zamiast dzień dobry powiedziała jej ty świnio i przeszła obok. Ale były też reakcje innego rodzaju. Natomiast ona szybko zyskała parasol ochronny, jeśli nie służby bezpieczeństwa, bo na to dowodów nie znalazłem, to niewątpliwie komunistycznych organizacji, zwłaszcza takich jak Związek Bojowników o Wolność i Demokrację. Jeden z działaczy tego związku, działacz PZPR-owski Franciszek Kubiak, kiedy jedna z byłych więźniarek chciała poruszyć problem Wachmanki i jej zbrodni, mówił, to jest bardzo porządna rodzina, ojciec jest zasłużony, szukajcie morderców w Niemieckiej Republice Federalnej, a nie tutaj. Zatem był ten parasol ochronny i przez dziesiątki lat ona mogła czuć się swobodnie, wystawiała opinię byłym więźniom, którzy chcieli wstąpić do zbowidu. No i przyszedł grudzień 70 roku. Dlaczego została zamknięta w areszcie śledczym? No to był cykl wydarzeń. Po pierwsze, o tym obozie nie mówiono przez dziesiątki lat i dopiero po nikczemnym marcu 1968 roku grupa władzy skoncentrowana wokół generała Mieczysława Moczara, tak zwani partyzanci, wynieśli na światło dzienne tę historię w kontrze do zbrodni i ofiar żydowskich w getcie, żeby pokazać, że nie tylko Żydzi cierpieli, ale również Polacy. I wtedy, jak wedle zasady domina, posypały się te klocki i były kolejne wydarzenia. Otóż Tadeusz Raźniewski wydał wspomnienia pod tytułem Chcę żyć. Na podstawie tych wspomnień Zbigniew Chmielewski i Stanisław Lotte napisali scenariusz filmu Twarz Anioła. Bardzo znany film z rolami wybitnych aktorów Wojciechem Przoniakiem i Leonem Niemczykiem. Potem Szkoła Podstawowa nr 81 zyskała patrona bohaterskich dzieci Łodzi. Powstał pomnik, odsłonięto pomnik w maju 71 roku martyrologii dzieci. Był tam między innymi wicepremier, minister kultury Wincenty Kraśko. Cała czołówka PZPR-owska z Łodzi, z okolic, hucznie odsłonięto ten pomnik i pojawiła się, są różne legendy mówiące o tym, dlaczego ona została dopadnięta przez wymiar sprawiedliwości. Jedna z tych legend mówi, że rozpoznano ją przy odsłonięciu tego pomnika. Nie było to możliwe, dlatego że to był maj 71 roku, a ona siedziała w areszcie śledczym od grudnia 70 roku. Inna z hipotez mówi, że została rozpoznana na jednym z procesów w sądzie okręgowym. To jest też nieprawda. Właściwie to pętla zaciskała się przez miesiące i to jest też rezultat, w ogóle ta sprawa nagłaśniania i ukrywania, czy przemilczania, czy mówienia cichym głosem przez dziesiątki lat PRL-u, przez 75 lat na temat tego piekła przy ulicy Przemysłowej, to jest element pewnej również polityki państwa, niedrażnienia Niemiec, bo w końcu chodziło o zbrodnie niemieckie, zachowania dobrych relacji z silnym państwem niemieckim. No, ale ostatecznie wymiar sprawiedliwości ją dopadł. Mówiłem o tej celi 11-osobowej. Były dwa postępowania, dwie rozprawy. Została skazana na 25 lat więzienia.
Chociaż nigdy do zbrodni się nie przyznała. Gdybym miała coś na sumieniu, to nie zostałabym w Łodzi, mówiła.
Owszem, nigdy się nie przyznała do zbrodni, ale też powiem tak, bo to, że ona grała, że próbowała chronić skórę, to jest oczywista oczywistość, ale rzecz polega też na tym, że ona traktowała swoją aktywność w obozie jako pracę. Ona dystansowała się od tej przysięgi złożonej Adolfowi Hitlerowi w siedzibie Policji Kryminalnej w Łodzi, kiedy ją skierowano do tego obozu. Natomiast ona się świetnie wpasowała w ten system, gdzie porządek musi być, gdzie od niej wymagano respektowania i spełniania norm. Te normy ona musiała egzekwować u dzieci. No i nie oszukujmy się, ale ona musiała mieć charakter, po pierwsze silny charakter, po drugie musiała mieć niskie poczucie wartości. Ta przemoc rodzinna w rodzinie majstra budowlanego przejawiała się w tym to niskie poczucie wartości, że znęcanie się nad dziećmi jest jakąś taką formą najwyższej satysfakcji dla kogoś, kto ma niskie poczucie wartości. Nad kim miała ona się znęcać? Nad SS-manami? Natychmiast trafiłaby do obozu koncentracyjnego. Powie pan, że nie musiała tak postępować. No rzeczywiście wśród tych nadzorców, wychowawców, weźmy w cudzysłów to słowo koniecznie, byli i tacy, którzy byli dobrze wspominani przez te dzieciaki, które potem dorosłymi już ludźmi. No ale u niej była szczególna aktywność. Szczególna aktywność wynikająca z psychopatii niewątpliwie.
Co się działo z tymi dziećmi po zlikwidowaniu tego obozu?
No to jest kolejne interesujące pytanie, dlatego że ten obóz tkwił w nich do końca życia i żyje tych byłych więźniów jeszcze kilkanaście osób. Natomiast podam taki przykład, że Leon Banasik przez ponad 60 lat, pytany przez żonę o ten obóz, nie mógł z siebie wykrztusić słowa. On tylko płakał, nocami budził się, krzyczał, szlochał. Ta trauma obozowa kneblowała tym dzieciom, a potem już dorosłym osobom usta. Jedna z byłych więźniarek przed dyrektorem swojego zakładu stawała na baczność. Z kolei znam inną taką historię, że była więźniarka, codziennie od swojego syna dostawała chleb, stawiał jej na stole, ona siadała na krześle i w ten chleb wpatrywała się. Mówiłem o tym, że jedzenie w obozie było przedmiotem marzeń, snów, ciągłych rozmów. Te dzieciaki wspominały, jak przed wojną, kiedy były wolne, rodzice wmuszały w nich zjedzenie płatków owsianych na mleku. Oni marzyli wtedy w tym obozie o płatkach owsianych. I ta pamięć kneblowała im usta, sznurowała przez dziesiątki lat. I to był jakby kolejny powód zaniemówienia. Nie tylko zniszczenie niemal całkowite dokumentów obozowych, bo zachowały się dokumenty dotyczące genezy w katowickim archiwum, genezy obozu, ale te obozowe niemal w całości zostały zniszczone. No, zachowało się 76 aktów zgonu, w większości sfałszowanych. Wiemy od zeznań doktora Leona Urbańskiego, obozowego lekarza, że w ciągu tygodnia umierało jedno lub dwoje dzieci. Doktor Adam Sitarek z Centrum Badań Żydowskich na Uniwersytecie Łódzkim szacuje, że w tym obozie lub tuż po wyjściu z niego, ale to jest bardzo niejasne, tuż po wyjściu z niego zginęło 136 osób. Można by powiedzieć, że to niewiele, bo przez obóz przewinęło się od 2 do 3 tysięcy dzieci, ale to jest ogromnie dużo, dlatego że zacytuję klasyka, umiera jedno dziecko, umiera cały świat. Grozy, piekła tego obozu nie ocenia się przez pryzmat statystyki.
Jest też taki bardziej uniwersalny wymiar tej książki, mam wrażenie, o czym też pan w jednym z wywiadów powiedział, mówiąc o tym, że Kart Polskich Dzieci jest syntezą okrucieństwa. Zatem na koniec pytanie, skąd to okrucieństwo się bierze i do czego prowadzi? To znaczy, czy pan znalazł odpowiedź na to pytanie i czy to też było celem tej książki?
No to jest pytanie, skąd się bierze zło. To jest takie pytanie uniwersalne, to jest pytanie, które stawiają sobie filozofowie, pisarze, odkąd istnieje człowiek. W przypadku Eugenii Paul, ja już trochę to naszkicowałem, mianowicie deptanie godności było wpisane w jej rytuał, w codzienność życia rodzinnego. Niewątpliwie musiało być tam takie urabianie, podziwianie i takie, takie zaszczucie tych dzieci, bo było dwoje dzieci, Eugenia miała brata Mieczysława, że ona musiała odreagować. Ludzie w różny sposób odreagowują. Niektórzy sięgają po używki, często po alkohol. W jej przypadku nie ma takich dowodów. Oczywiście gdzieś tam po zajęciach w klubie sportowym ktoś opowiadał, że napili się grzanego wina, no ale cóż to jest? To nie jest przecież nauk. Natomiast wracając do pytania, skąd się bierze u niej to zło? No do obozów wtedy nie szli ludzie normalni. Degeneraci, to wspomniałem, Edward August, alkoholik i człowiek całkowicie pokręcony psychicznie, zwyrodnialec. No Sydonia Bayer, doktor Frau również. Eugenia Pol wpisywała się w ten krajobraz i była szczególnie aktywna. Ona po prostu walczyła o przetrwanie i walczyła w ten sposób, że chciała wyróżnić się okrucieństwem.
To okrucieństwo widać na kartach, każdej właściwie karcie tej książki, o której dziś rozmawialiśmy. Kart polskich dzieci, opowieść o Eugenii Pol. Rozmawialiśmy z autorem tej książki, wstrząsającej, bez wątpienia wyjątkowej, trudnej, ale ważnej książki, Błażej Torański, dziennikarz, publicysta i pisarz, był z nami. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Serdecznie dziękuję panu i państwu.
To wszystko w naszym programie na dzisiaj. Studio Wschodnie wraca na antenę Radia Lublin za tydzień. Do usłyszenia w następną niedzielę po godzinie 14:00.